z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Siostry i bracia, 50 lat temu na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono słynny, choć dość kontrowersyjny eksperyment w Instytucie Psychologii, tak zwany eksperyment więzienny. Urządzono w podziemiach tego instytutu takie laboratoryjne warunki, które miały imitować sytuację więzienia. I zaproszono chętnych, którzy chcieliby wziąć udział właśnie w takim eksperymencie. Były to oczywiście osoby przebadane, musiały być zdrowe, nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Nie mogły być karane, nie mogły być w konflikcie z prawem. I przeprowadzono ten eksperyment w ten sposób, że uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna z nich miała wcielić się w rolę więźniów osadzonych, a druga miała odgrywać rolę strażników więziennych. I cały eksperyment miał trwać 2 tygodnie, ale przerwano go już 6. dnia. Naukowcy śledzili zachowania badanych dzięki kamerom, które były zainstalowane. Badali ich zachowania, to w jaki sposób zmieniają się także ich reakcje. Przerwano ten eksperyment już 6. dnia, dlatego że ci, którzy zaledwie mieli odgrywać rolę strażników więziennych, zaczęli z całym okrucieństwem, bezwzględnością odnosić się do tych, którzy odgrywali tylko rolę więźniów. I mogło skończyć się to niestety katastrofą, że ktoś nawet mógłby zginąć albo przynajmniej bardzo ucierpieć podczas tego eksperymentu. Zanim jednak zakończono to doświadczenie, poproszono księdza katolickiego, który wcześniej pracował wiele lat jako kapelan więzienny, żeby przeprowadził rozmowy z badanymi, z uczestnikami tego doświadczenia. I ksiądz, który rozmawiał z uczestnikami tego wydarzenia, był bardzo zaskoczony, kiedy zauważył, że większość z nich nie przedstawiła się swoim imieniem i nazwiskiem, tylko numerem, który nadano im na potrzeby tego eksperymentu. To, co zaszło w psychice badanych, dr Zimbardo, który był autorem tego projektu, nazwał i opisał w książce pod tytułem Efekt Lucyfera. Kiedy człowiekowi nie jest okazywane miłosierdzie, kiedy inni traktują człowieka z całą bezwzględnością, nie okazując mu dobrego serca, wówczas taki człowiek może nawet zapomnieć o tym, kim jest naprawdę. Tak jak ci badani zapominają swojego imienia i człowiek zaczyna myśleć, że jego życie można opisać dzięki sekwencji kilku cyfr. Dzisiaj popatrzmy, że kultura zachodnia, cywilizacja, która niestety chyli się ku upadkowi, traktuje człowieka bardzo często właśnie z takim okrucieństwem, nie okazując człowiekowi miłosierdzia. Dzisiaj w społecznościach europejskich, ale także w Ameryce Północnej widzimy, że liczy się tylko człowiek taki, który może wnieść jakiś bardzo konkretny wkład w utrzymanie społeczeństwa. Człowiek, który jest młody, zdrowy, silny, który może coś konkretnego wyprodukować, wypracować. A osoby, które nie wynoszą żadnej materialnej korzyści dla dobra społecznego, uważane są za godne wyeliminowania. Trzeba te osoby po prostu jakoś usunąć. I nazywa się to oczywiście bardzo ładnie. Mówi się o współczuciu, nazywa się to nawet czasami miłosierdziem. Eliminowanie osób, które zdają się być obciążeniem ekonomicznym na przykład dla społeczeństwa. Ludzie dzisiaj bez miłosierdzia. Często młodzież już w ten sposób przeżywa swoje życie, postrzega, że wartość można mierzyć na przykład wysokością konta bankowego, tego, co się zgromadziło przez życie, wysokością zarobków, płac. Wiemy, jakie problemy przeżywają nastolatkowie, czy dziewczęta szczególnie, które przeżywają wielkie dramaty, kiedy widzą, że wskazówka na wadze nie odpowiada jakiejś normie, która została im przedstawiona, że mają być może zbyt wiele kilogramów na wadze. Człowieka jednak nie da się opisać i zredukować do kilku jakichś cyfr. I dlatego Pan Bóg, widząc, w jak jesteśmy opłakanej sytuacji, w jak strasznej kondycji człowiek się znajduje, nie przestaje okazywać nam miłosierdzia. Nie przestaje pokazywać nam, kim jesteśmy, żebyśmy pamiętali o naszym imieniu. Kim jestem? Jestem kimś więcej niż tylko moje choroby. Jestem kimś więcej niż tylko moje niedomagania. Jestem kimś więcej niż tylko kwota, którą otrzymuję jako wypłatę albo rentę czy emeryturę. Jestem kimś więcej. Bóg nie przestaje okazywać nam pogodnego oblicza, pełnego dobroci, miłości, ponieważ jest naszym Ojcem. Ale, siostry i bracia, jeżeli chcemy pełnymi garściami czerpać, przyjmować Boże miłosierdzie, każdy z nas musi najpierw spełnić pewien warunek, pierwszy krok, czyli otworzyć swoje serce. Bo często nasze serca mogą być zamknięte, tak jak termos zakorkowany. Gdybyśmy taki zamknięty termos wrzucili do wanny, to cóż z tego? W środku pozostanie suchy. I czasami człowiek, mimo że wokół niego jest cały ocean Bożego miłosierdzia, człowiek wewnętrznie może pozostawać suchy. Nie daje się oczyścić, obmyć wodą Bożego miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że jego serce pozostaje zamknięte, zakorkowane, zapieczętowane. Jaki jest sposób na to, żeby nasze serce otwierać na przyjęcie, na doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożej miłości? Tym sposobem jest uznanie swojego grzechu, czyli wzbudzenie też w swoim sercu świadomości i żalu z tego powodu, że nie wszystko w moim życiu jest zgodne z Bożym planem, z Bożą wolą dla mnie. Uznanie tego, że największym kłopotem mojego życia jest grzech. Że największym dramatem, który w życiu może mnie spotkać, jest grzech. Często, kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że obrazem, biblijnym obrazem grzechu jest trąd. I wiemy dlaczego. Dlatego, że w czasach biblijnych, także w czasach Pana Jezusa, trąd bardzo łatwo się przenosił, bakteria trądu bardzo łatwo przechodziła z człowieka na człowieka i była to choroba wówczas nieuleczalna. Jeżeli ktoś dotykał trędowatego, sam stawał się trędowaty. I dlatego też Słowo Boże pokazuje nam, że grzech podobnie szybko się rozprzestrzenia. Kto z kim przebywa, takim się staje. I dlatego Pan Jezus, kiedy chce pokazać władzę, Bożą moc przebaczenia grzechu, uwolnienia człowieka od grzechu, również uzdrawia trędowatych. Dotyka ich i sam nie staje się trędowaty, ale trędowaci przez dotknięcie Jezusa zostają oczyszczeni. Uznać trąd swojego grzechu, że te kłopoty, problemy, które się często pojawiają także w naszych relacjach, w naszych rodzinach, biorą się z tego, co jest w naszych sercach. Co tam zostało zatrutego, złożone, na co się czasami zgadzamy, albo czasami bezwiednie zupełnie. Po prostu przyjmujemy coś jako konieczność życiową. Grzech nigdy nie jest koniecznością w życiu człowieka. I tak jak człowiek trędowaty powoli się rozpadał, rozpadało się jego ciało, odpadał nos, uszy, palce, tak samo grzech sprawia, że ludzie od siebie zaczynają się oddalać, odpadają od siebie nawzajem. Mąż odpada od żony, dzieci odpadają od rodziców. A powodem jest grzech. Kiedy czytamy różne opracowania historyków, możemy dowiedzieć się o tym, że w czasach przedchrześcijańskich jeszcze na ziemiach zamieszkiwanych przez Franków, Sasów, Gotów plemiona, które zamieszkiwały te ziemie, miały wykształconą tak zwaną instytucję nitinga. Nitingiem nazywano człowieka, który dopuścił się jakiejś zbrodni przeciwko życiu społecznemu, życiu wspólnemu. I takiego człowieka należało traktować jak wilka. Nie można było dać mu schronienia, chleba, wody. Trzeba było go wypędzić, a dom takiego człowieka doszczętnie spalić. Kiedy zaczęto głosić Ewangelię, to misjonarze przekonywali, że wypędzić człowieka można stosunkowo łatwo. Ale nie chodzi o wypędzenie człowieka, tylko o przepędzenie grzechu i pozyskanie człowieka dla Jezusa Chrystusa, dla życia wiecznego. Myślę jednak, że to przekonanie, które mieli w sobie mieszkańcy przedchrześcijańskiej Europy, że to przekonanie pokazuje coś bardzo ważnego, że człowiek nie może zgodzić się na to, żeby w jego sercu zadomowił się jakiś niting. Co jest takim świętokradcą, siostry i bracia, dzisiaj w naszych sercach? Jakiemu nitingowi, jakiemu grzechowi pozwoliliśmy zbudować sobie dom, twierdzę w naszym życiu? Trzeba tę twierdzę zburzyć, to miejsce doszczętnie wypalić. Wypala to miejsce tylko ogień Bożego miłosierdzia i dzieje się to w sakramencie spowiedzi świętej. Być może ktoś z nas rozpoznaje, uznaje w sobie taki problem największy, problem pychy. Czy ten grzech dzisiaj nie trapi twojego serca, siostro i bracie? Pycha może polegać na tym, że człowiek wywyższa siebie, a innych poniża. Ale pycha może też mieć inne oblicze, że człowiek siebie poniża, a innych wywyższa, chcąc nimi manipulować, żeby osiągnąć jakiś swój cel. Pycha oznacza, że człowiek nie widzi siebie prawidłowo, nie widzi siebie w prawdzie. Czy pycha dzisiaj nie zjada naszych relacji, siostry i bracia? A może ktoś rozpoznaje w sobie grzech chciwości? Chciwość, jak mówi Pismo Święte, jest korzeniem wszelkiego zła. Chciwość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Kim jest chciwiec? Pierwsze skojarzenie idzie w tym kierunku, żeby pomyśleć, chciwcem są ludzie bogaci, którzy mają wiele dóbr, wielkie majątki. Ale już ojcowie Kościoła nam podpowiadają, że chciwcem nie jest człowiek, który ma pieniądze, tylko ten, który nieustannie o pieniądzach myśli. Chciwcem może być zarówno bogaty, jak i biedny. Ten, dla którego dobra materialne stają się obsesją, który ciągle żyje chęcią, pragnieniem posiadania więcej. Człowiek, który czuje się nieszczęśliwy tylko dlatego, że widzi, że ktoś ma jakieś dobra materialne, których on sam nie posiada, jest chciwcem. Spotkałem kiedyś, poznałem taką rodzinę. Wydawało się, że są bardzo szczęśliwi. Pan Bóg im pobłogosławił. Mają zdrowe dziecko, dobrze się rozwijające, oboje mają pracę, dom, samochód. Wydawać by się mogło szczęśliwa rodzina. I rzeczywiście tak się czuli. Do chwili, kiedy poszli w odwiedziny do swoich przyjaciół i zobaczyli, że tamci mają o wiele większy telewizor. I ten prosty przedmiot, telewizor, cóż to jest? Ale wprawił ich w takie zakłopotanie i w takie złe samopoczucie, poczuli się kimś gorszym. Dlaczego? Dlatego, że ich serca ciągle oddychały chciwością. chcieli mieć, żeby mieć, tylko po to. Ale chciwość może też przyjść do serca człowieka jako takie nieuporządkowanie, pragnienie wrażeń, żeby ciągle czegoś doświadczać. Wrażeń zmysłowych albo emocjonalnych, albo też nawet wrażeń duchowych. Czasami zdarzają się takie pokusy w życiu człowieka, że chciałby jakieś stany mistyczne na przykład przeżywać, chciałby naśladować wielkich mistyków, właśnie świętych w ich przeżyciach mistycznych. A może to wynikać nie tyle z pobożności, z pragnienia Boga, ile właśnie z chciwości wrażeń. Może ktoś z nas rozpoznaje w sobie problem Nitinga, który zbudował sobie twierdzę nieczystości w naszych sercach. Nieczystości myśli, słów, nieczystości czynów, spojrzeń. Pan Jezus stawia przed chrześcijanami poprzeczkę bardzo wysoko i pokazuje nam, że nieczystość nie oznacza tylko czynów, które człowiek popełnia, ale również pragnienia, które rodzą się, zadomawiają się w sercu człowieka. Może tego rodzaju Nitting dziś woła o wypalenie ogniem Bożego miłosierdzia. Może ktoś przychodzi tutaj z takim poczuciem i z pewnością, że jest toczony przez robaka zazdrości, bo ciągle chciałby więcej dóbr materialnych albo zazdrości komuś talentów, albo zazdrości komuś relacji. Czasami ludzie są zniewalani przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Nieumiarkowanie, czyli albo objadanie się, upijanie się, albo też nadmierne głodzenie swojego organizmu. Nieumiarkowanie też może być takim nitingiem. Czasami ludzie rozpoznają w sobie problem lenistwa. O wiele rzadziej rozpoznają sobie nitinga pracoholizmu. A to też jest robak, który może toczyć nasze serca i który może sobie zbudować wielką twierdzę. Kiedy człowiek zaczyna myśleć, że jego wartość leży w tym, co wypracuje. Im więcej pracuje, tym bardziej czuje się spełniony. A przecież człowiek nie żyje po to, żeby pracować, ale pracuje po to, żeby móc żyć. Czy nie jest takim bożkiem dziś dla nas praca? Czy nie staje się pracoholizmem? Rozmawiałem przed kilkoma laty z pewnym człowiekiem, który przyszedł prosić o sakramenty święte, o spowiedź po dość długim czasie, o komunię świętą i o namaszczenie chorych, ponieważ czekał na operację. Jak grom z jasnego nieba spadła na niego diagnoza o nowotworze. Młody człowiek, ma kochającą żonę, dwoje dzieci. I widziałem, jak bardzo jego serce jest zalęknione właśnie wtedy, kiedy przyszedł przed operacją. Ale spotkałem go też po operacji. Przyszedł zupełnie inny, przemieniony. I mówi do mnie wtedy takie słowa, które mocno zapadły mi w pamięć. Mówi, proszę Ojca, ja przed moją chorobą bardzo dużo pracowałem dla mojej rodziny, bo ich kocham. Pracowałem dla nich na dwa etaty. Teraz, po tej operacji, ja wiem, że ja mam dla nich po prostu żyć, że ja mam być dla nich. Ten mężczyzna przeżył także swoje osobiste doświadczenie Boga. Ta choroba, to cierpienie bardzo mocno jego serce otworzyło na doświadczenie miłosierdzia Bożego, na przyjęcie obecności Jezusa w jego życiu. Być może ktoś z nas odkrywa w sobie i uznaje problem gniewu, grzech gniewu. Gniew może mieć różne źródła. Jeden z mnichów starożytności, Ewagriusz z Pontu, porównuje gniew do psa, który szczeka wtedy, kiedy boi się, że coś, co ma chronić, jest zagrożone. I Ewagriusz stawia pytanie, czego tak bardzo chronisz, że pozwalasz psu gniewu szczekać w twoim życiu? Popatrzmy na relacje, które tworzymy w naszych domach, w naszych rodzinach, kiedy często słowa wyprzedzają to, co tak naprawdę myślimy i to, co czujemy też do naszych bliskich. Jakiś gniew, niepohamowana reakcja jako skutek tego, że człowiek obawia się, że jakieś pole przez niego zagospodarowane jest zagrożone. Czasami gniew może doprowadzić do tego, że człowiek przestaje przebaczać drugiemu, że tak się zapiekli w sobie, że prosi Boga o miłosierdzie, a sam nie chce okazać miłosierdzia bratu, siostrze, sąsiadom. Przed kilkoma laty ukazała się ekranizacja książki opisującej historię młodego człowieka, 24-letniego Akima. To historia prawdziwa. Akim urodził się we Francji w rodzinie muzułmańskiej. Pewnego dnia, kiedy miał 20 kilka lat, pewnego dnia przechodził obok jednego z kościołów, na którego frontonie rozwieszono wielki baner ze słowami z księgi proroka Jeremiasza. Słowa, które Bóg mówi, brzmiały: będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, ponieważ będziecie mnie szukać z całego serca. I te słowa zaniepokoiły młodego muzułmanina, który rzeczywiście zaczął szukać Boga i znalazł Go w Jezusie Chrystusie. Poprosił proboszcza tamtego kościoła, żeby przygotował go do chrztu i przyjął chrzest święty. Ale kiedy stał się chrześcijaninem, jego rodzina się go wyrzekła. Musiał opuścić dom, wynajął sobie kawalerkę, małe mieszkanie. I pewnego dnia, kiedy wracał z pracy do mieszkania, został napadnięty przez tak zwanych nieznanych sprawców. Chociaż on wiedział, kto go wtedy napadł, bo wychowywał się z tymi chłopakami przez całe dotychczasowe życie. I jego dawni koledzy tak bardzo go pobili, że trafił ze zmasakrowaną twarzą do szpitala. I tam w szpitalu odwiedził go jego rodzony brat. Tylko po to, żeby dowiedzieć się, kto go pobił, ponieważ więzy krwi były na tyle silne, że brat chciał pomścić krzywdę wyrządzoną Akimowi. I wtedy ten młody chrześcijanin odpowiedział bratu w taki sposób: nie powiem ci, kto mnie tak bardzo pobił, ponieważ zemsta nie uleczy moich ran. Zemsta nie uleczy moich ran. Tak mógł powiedzieć tylko ktoś, kto poznał, jak bardzo kochającym ojcem jest miłosierny Bóg, w którego wierzymy, którego kochamy i którego opiece powierzamy nasze życie. Rany nie leczy zemsta, tylko sakrament spowiedzi świętej. To jest sakrament naszego powracania do pełni sił, do pełnego zdrowia. Nawrócenie, które dokonuje się w sakramencie spowiedzi świętej, nie oznacza tylko zmiany postępowania. Jesteśmy wezwani przez Jezusa do tego, żeby zmieniało się nasze myślenie, żeby zmieniały się nasze serca. Do zmiany postępowania byli w starożytności, w Starym Testamencie, wzywani przede wszystkim poganie, jak chociażby poganie mieszkający w Niniwie, których Jonasz wzywa do zmiany zachowania. Ale zmiana zachowania to jeszcze nie jest nawrócenie. Czy złodziej osadzony w celi więziennej, który nie kradnie, bo nie ma możliwości, jest nawrócony? Nie wystarczy nie mieć okazji, żeby nie grzeszyć i myśleć, że już jest wszystko w porządku. Panu Jezusowi chodzi o nasze serca, o nasz sposób myślenia, żeby było bardziej Boże, bardziej ewangeliczne. Żebyśmy tak jak pozwalamy, żeby Bóg patrzył na nas z miłością, z miłosierdziem, żebyśmy w ten sposób potrafili patrzeć też na tych, których On postawił na drodze naszego życia. Uznać i wyznać swój grzech w sakramencie spowiedzi świętej, siostry i bracia, to początek naszego powracania do pełnego zdrowia duchowego. Kiedy święty Jan mówi o wyznawaniu grzechów przed Bogiem, posługuje się bardzo ciekawym terminem. W języku greckim to taki czasownik homologeo. Od niego pochodzi na przykład homologacja. Homologeo to znaczy dosłownie powiedzieć to samo. Wyznać swój grzech w sakramencie spowiedzi, to znaczy powiedzieć o swoim grzechu to, co mówi o nim Bóg. Nie usprawiedliwiać się. Nie wymawiać, nie tłumaczyć. Inni postępują jeszcze gorzej. Inni są w jeszcze trudniejszej sytuacji, w kondycji duchowej. Uznać swój grzech to początek zdrowienia. Siostry i bracia, niech każdy z nas dzisiaj czuje się zaproszony do tego, żeby popatrzeć na swoje serce i zapragnąć ucieszyć się Bożym przebaczeniem, Bożym miłosierdziem. Nie bójmy się zobaczyć, jakiego rodzaju nitingi, grzechy zbudowały domy albo całe twierdze w naszych sercach. Ale nie pozostawajmy z tą wiedzą sami, bo wpadniemy w rozpacz. Idźmy do Jezusa, kochającego, miłosiernego, który zawsze ma dla nas swoje przebaczenie i nigdy w tym się nie męczy. Amen.